Dzisiaj będzie w trzech odsłonach. Pierwsza odsłona jest egzystencjalna. Mianowicie w zeszłym tygodniu w niedzielę spotkałem takiego człowieka, który powiedział mi: proszę Ojca, ja mam takie pragnienie, żeby być głęboko wolny. Ja chcę praktykować, ponieważ jak czytam o tych różnych rzeczach, to czuję tam, że za tym doświadczeniem kryje się taka głęboka wolność. Nie, strasznie mnie te słowa zainspirowały, ponieważ tak mi pokazały, że oczywiście możemy nazywać ten głód w środku pełnią, szczęściem, głębokim pokojem, ale to jest właśnie ten sam stan, taki stan, który nas jakoś wabi. Mi się wydaje, że wolność jest też takim określeniem tego, za czymś tęsknimy. I tak sobie pomyślałem, że przecież od samego naszego bycia dzieckiem już mamy te manifestacje pierwsze chęci bycia wolnym. To, w którym, że w pewnym momencie zaczynamy stawiać na swoim i nie chcemy nikogo słuchać, to między innymi dlatego, że chcemy być wolni. I przypomniało mi się też, jak moja pierwsza manifestacja wolności. Jak miałem 9 lat, albo 10, chłopaki z mojej klasy wszyscy masowo zapisywali się do ministrantów, bo przyszedł nowy wikary, który tam organizował różne rzeczy. I moja mama wyciągała taką firankę starą jakąś z szafy i mówi: wiesz co, to ja ci uszyję z tej firanki taką kąrzę, może byś się też zapisał do tych ministrantów. I ja wtedy oświadczyłem: ja nie będę żadnym ministrantem, ponieważ ja jestem wolny człowiek i do żadnej organizacji należeć nie będę. Potem moja mama mi to przypomniała przed moimi ślubami wieczystymi, moją deklarację wolności. Ale coś tam, to były te pierwsze przebłyski tego, żeby po prostu stanowić o sobie. Oczywiście to są takie przebłyski, które jeszcze są związane z działaniem ego, ale to się potem przewija. To jakoś towarzyszy nam cały czas. W takim momencie buntu, tego, że się kwestionuje różne rzeczy, kwestionuje się autorytety, prawo, Kościół, Boga, grzech, przykazania, wszystko się kwestionuje. To też mi się przypomina taka moja historia, jak grałem w zespole i mieliśmy taki ambitny tekst: nie mamy w przyszłości, jesteśmy pokoleniem bez żadnych wartości. To była dość ostra muzyka I pamiętam, że kończyliśmy ten refren i otworzyły się drzwi od pracowni chemicznej, gdzie zawsze mieliśmy próby. I nasza pani dyrektor mówi: ja wiem, że wy nie macie żadnych wartości, ani żadnej przyszłości, ale trochę ciszej, bo ja mam jeszcze lekcję. I my pokornie ściszyliśmy naszą ideologię wolnościową, żeby nie przeszkadzać. Ale wydaje mi się, że to nie tylko związane jest z takimi elementami buntu, ale też z tym, że na przykład mamy takie młodzieńcze czy dziecinne wyobrażenia, żeby po prostu być jak ptak. Albo leżymy na łące i mówimy, że chcielibyśmy polecieć w kosmos. Albo wyrwać się po prostu tak, żeby poczuć tą taką całkowitą niezależność. Wiąże się to z tym, że oczywiście jakoś ten głód nam towarzyszy. I szukamy go w różnym, może człowiek szuka go w różnych formach. Też szuka się go w formach takich, które w jakiś sposób dają namiastkę takiego wyzwolenia. Czyli w to, że wszystko mi wolno, mogę robić co chcę, więc wtedy robię po prostu co chcę. Ale bardzo szybko się zauważa, że to są tylko namiastki. Że pójście we wszystkie używki i inne rzeczy nie daje wyzwolenia. Że to nie o to chodzi. Oczywiście nie wszystkich można o tym przekonać. I nie wszyscy czują, że to jest prawda. Natomiast są tacy, którzy w pewnym momencie doświadczają, dziś mówi się o tym wyraźnie, szczególnie związane jest to z jakimiś punktami granicznymi, ale nie tylko, takiego pierwszego przebłysku. Że kurczę, to wszystko nie daje tego wyzwolenia. To wszystko, co mnie otacza, co jest, co było takim związane z jakąś pewną ideologią, to wszystko dotyczyło jakiegoś takiego małego, wąskiego, wąskiej wolności, czyli tego, co dotyczy ego. Myślę, że każdy z Was tu przyjechał do Lubinia właśnie dlatego, że tęskni za tą pełnią. To jest, zwiąże się czasami z tym, że kroczymy rzetelnie drogą wiary przez wiele lat, ale ciągle tam jest ten wielki głód, jeszcze większy głód za tą pełnią. To jest ten pierwszy krok. To jest, wiąże się też z tym, że czasami ten pierwszy krok trzeba postawić doświadczając pustki, doświadczając tego, że wszystko jest takie ulotne, że relacje są ułomne, że osoby, wydarzenia, doświadczenia, rzeczy, to wszystko przemija, to wszystko się zmienia. To jest bardzo trudne. To są te wszystkie doświadczenia zawodów miłosnych, relacji, które się kończą, wtedy, kiedy ktoś odchodzi, wtedy, kiedy kogoś się traci, wtedy, kiedy traci się także to, do czego się przywiązało, to wtedy nagle człowiek ma takie pierwsze przebudzenie. Może mieć, nie musi, ale może mieć takie pierwsze przebudzenie. To jest pierwszy krok do tego, żeby, takie pierwsze zaproszenie do tego, żeby zajrzeć trochę głębiej, trochę dalej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to nie każdy może tak mieć, nie każdy tak ma i czasami jest trudno jakby pokazać, że pewne drogi, które człowiek wybiera, nie prowadzą tam, dokąd on myśli. Ale tutaj się staje wobec tajemnicy drugiego człowieka i tajemnicy jego wolności. No i trudno. Trzeba pokornie rozłożyć ręce i nic nie można wtedy zrobić. Natomiast trzeba mieć też taką świadomość, że skoro jest to pierwsze doświadczenie tej tęsknoty, tego, żeby rzeczywiście poczuć się głęboko wolny, to jest to wielkie zaproszenie. To jest to wielkie zaproszenie. Wielkie zaproszenie też z tego względu, że wiem, że nic tutaj nie może mnie wyzwolić. Że nic tutaj nie może mi dać tej pełni, której tak bardzo pragnę. To jest koniec pierwszej części. Część druga. Praktyka medytacji. Ta analogiczna sytuacja wiąże się też z doświadczeniem czy poszukiwaniem życia duchowego. Każdy, kto już... Mówię do Was, ponieważ Wy już przybyliście, zrobiliście przynajmniej ten pierwszy krok, jeśli już nie kolejny i kolejny i kolejny. To się wiąże oczywiście z tym, że człowiek słyszy na przykład o medytacji albo o jakiejś drodze życia duchowego, czyta sobie książki, tak? Jedzie sobie na jakieś indywidualne odosobnienie, na sesję medytacyjną, przeżywa jakiś intensywniejszy czas praktyki i nagle odkrywa drogę, królewską drogę do bycia szczęśliwym. To jest to, czego całe życie szukałem. I rozpoczyna z wielkim impetem praktykę, coraz bardziej intensywnie, coraz bardziej zwracając uwagę na różne rzeczy, na to, żeby była regularność, na to, żeby były też okresy intensywniejsze w tym doświadczeniu. Czasem przychodzą rzeczywiście jakieś przebłyski, takie momenty wyciszenia, jakieś takie uchylenie rąbka tego, o co tak naprawdę chodzi. To nas trochę trzyma. Chociaż też wiemy, że trochę to jest ulotne, że przychodzi i odchodzi. Ale już jakiś pierwszy smak tego życia duchowego jest. Ale niestety jest też tak, że z czasem okazuje się, że na tej drodze przychodzi taki moment, który jest, uważam, jednym z najbardziej kluczowych momentów w doświadczeniu życia duchowego. Ten moment, w którym zauważasz, że mimo wielkich własnych wysiłków, mimo tego, że się przykładasz, mimo tego, że słuchasz różnych konferencji, że czytasz różnych książki, że chodzisz regularnie na praktyki medytacyjne, że starasz się to pogłębiać, mimo tych wszystkich wysiłków, doświadczasz własnej słabości. Doświadczasz tego, że jestem słaby. Doświadczasz własnego grzechu. Doświadczasz własnej frustracji na tej drodze. I wtedy znajdujesz się na granicy. Znajdujesz się wtedy na granicy rozpaczy z jednej strony, a z drugiej strony wielkiej tęsknoty. Masz takie poczucie, że po co ja właziłem na tą drogę medytacyjną? Same tylko problemy. Człowiek jest szczęśliwszy, jak nie wierzy w Boga. Nie ma tylu problemów, co ja mam. A ja ciągle mam jakieś trudności. Ciągle muszę się z czymś zmagać. Już mam tego serdecznie dość. Jest taka, to jest ten aspekt rozpaczy, a z drugiej strony posmakowałeś już tego. Wiesz, jak wygląda to doświadczenie, jak wygląda ten ogród. I dlatego też nie możesz tak po prostu powiedzieć, że to nie ma sensu, czy nie istnieje, czy cokolwiek. Ciągnie. No ale na chwilę się można obrazić. To jest też taka granica pomiędzy otchłanią własnej bezradności, a tego wzmożonego jeszcze głodu. Jeszcze bardziej tego chcę. Ale no nie wiem, jak się tam przebić. To jest taki moment, w którym człowiek dochodzi do drzwi, chce je otworzyć i nie ma siły nacisnąć na klamkę. No i trafia go szlak wtedy w tym momencie. No co tu zrobić? Okazuje się, że medytacja przestała być tym złotym środkiem do szczęścia, złotym środkiem do wyzwolenia. Że tutaj zatrzymuje się przed pewną barierą, której no nie jestem w stanie przejść. Dlaczego to jest tak ważny moment w praktyce medytacji? Dlatego, że wtedy uświadamiasz sobie, że w medytacji nie chodzi ani o dyscyplinę, ani o technikę, ani o wytrwałość, ani o nic innego. To jest wszystko, co macie doprowadzić do tego momentu. A w tym momencie pozostaje ci już tylko jedno. Musisz zwrócić się do Niego z prośbą o wyzwolenie. To, co przychodzi w tym momencie, nie jest dziełem człowieka. Nasza droga prowadzi do pewnego momentu, w którym musisz skonfrontować się z własną słabością i niemocą i wtedy dopiero jesteś najbardziej otwarty na to działanie. A wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że do tej pory jakby ktoś wam powiedział o łasce, o jakimś... No tak, oczywiście, Pan Bóg pomaga, no każdemu pomaga. Nie? Ale, bo nie mamy jeszcze tego doświadczenia własnej bezradności w tym wszystkim. Dopiero kiedy znajdujesz się na tej granicy pomiędzy rozpaczą a tęsknotą, wiesz, że sam nie jesteś w stanie nic zrobić. I tutaj zaczyna się moment, w którym medytacja przeradza się w taki wewnętrzny krzyk, takie wewnętrzne wołanie. Już i to wołanie jest czymś, co się pojawia nieustannie, niezależnie od tego, czy siedzisz, czy stoisz, czy pracujesz, czy jedziesz samochodem. Więc wołanie jest nieustanne. To wołanie o to, że jeśli coś nie zrobisz, to chyba mnie rozerwie w tym wszystkim. To jest bardzo ważne doświadczenie, dlatego że to już jest moment, w którym rzeczywiście można przyjąć, otworzyć się na łaskę. Teraz, żeby to wszystko zebrać, przechodzę do trzeciej części, która wiąże się z nauczaniem świętego Makarego, takiego syryjskiego mnicha, który napisał 50 homilii duchowych i wielki list, który był, już Makarego wspominałem na tej sali wiele razy, mówiąc o sercu między innymi, o tym walce, która się dokonuje w sercu, ale Makary jest też jednym z nielicznych, jednym z pierwszych ojców, który pisał też o pewnej drodze, o tym, że ten moment rozpoczęcia zaczyna się od poznania, że Bóg jest. Ale tu chcę wam powiedzieć podstawową różnicę. Tu nie chodzi o wiarę. Tu nie chodzi tylko o wiarę. Bo wiara, która jest związana z pewną religijnością, którą się dziedziczy, bo się jesteśmy wykształceni, czy jesteśmy wychowani w pewnej religijności, w pewnym środowisku religijnym, które mówi o istnieniu Boga. Ludzie, którzy chodzą do kościoła w niedzielę, są wychowani w duchu religijnym. Chodzą do kościoła, bo tak trzeba, bo Pan Bóg jest i to wystarcza. To jest doświadczenie wiary. Tak? Związanej z pewnym doświadczeniem religijnym. Ja chcę tutaj powiedzieć o poznaniu, A poznanie wiąże się z egzystencjalnym poznaniem. Z takim poznaniem, które, tak jak Antoni, który wchodzi do kościoła i słyszy: rozdaj wszystko, co masz i idź za mną. I jemu nie trzeba, on nie interpretuje, on wychodzi, rozdaje i idzie. To jest takie poznanie. Poznanie, całkowicie egzystencjalne poznanie, że Bóg jest. To wiąże się z tym, że się dopiero rozpoczyna drogę. To poznanie takie egzystencjalne, całkowite, głębokie poznanie, nie tylko na zasadzie tego, że no przecież wiedziałem od urodzenia, że jest, tak mówiono mi o tym, na katechezie mi mówiono. Wiedziałem, wierzyłem. To wszystko jest za mało. W tym momencie już to już jest takie przekonanie, że w zasadzie no nawet jakby anioł z nieba mi teraz przyszedł powiedzieć, że on nie istnieje, to bym się zaczął śmiać. Bo to jest istota została dotknięta. To się nazywa dotknięciem, czy też z takim zaproszeniem do wyruszenia. I teraz rozpoczyna, to się też wiąże z takim poznaniem też, pierwszym poznaniem własnej niegodności. Kiedy zbliżasz się do świętego, poznajesz własną niegodność. I dlatego ojcowie najczęściej mówili o walce, o tym, co żeśmy mówili w tym pierwszym etapie praktyki medytacji, wtedy, kiedy każdy z nas to doświadcza, słuchajcie, no przecież nikt was nie zmuszał do medytacji, nie? Chyba, mam nadzieję. Co? Czy kazali wam w domu medytować? No nikt was nie zmuszał. Sami żeście sobie wybrali taką drogę. Nikt was tu nie ściągał, nikt was tu nie zamykał w pokojach i powiedział, no teraz jak już żeście przekrychali tą bramę w Lubinie, to ona się zamyka i dopiero w niedzielę możecie wyjechać, nikt was tu nie wypuści, trudno, musicie medytować. Nie. Przyjechaliście tu dobrowolnie. Właśnie z tego względu, że macie pewne doświadczenie tego, że jest coś innego niż tylko to, co można... Oczywiście może być to różnie nazywane, może być to chęcią tego, że chce się zbliżyć do samego siebie albo jeszcze innymi rzeczami. To są kwestie nazywania, ale tak naprawdę chodzi o ten podstawowy głód, który was tutaj przyciągnął. To jest ten moment, o którym mówiłem na wprowadzeniu. On was tu zwabił. Zwabił was, żeby mówić do serca. I to jest ten moment, o którym mówiliśmy, że słyszysz o medytacji, czytasz o medytacji, czytasz o życiu duchowym, czytasz różne książki, bardzo ciekawe, lubisz to, one porywają twoje serce, one cię inspirują na drodze, chcesz coraz bardziej intensywnie, chcesz tak jak oni. Chcesz tak jak oni. To jest bardzo ważne, chcę po prostu tak jak oni. To jest ten element walki, tego, że się człowiek zmaga, że se budzik nastawia wcześniej, że wstaje, tak, że chodzi, czasami mu się nie chce, a jednak... I to są wszystkie te takie ciekawe rzeczy. Ty, czasami się z ciebie śmieją, a po co to tam jedziesz, a tą poduszkę, na co taką masz, a to w ogóle, a wiecie, on jest trochę taki... No ale ty masz taki, że chcesz po prostu tak jak oni. Chcesz kroczyć tą drogą. To jest ta droga właśnie, ten następny etap związany z walką i zmaganiem. Ale zobaczcie, że tak naprawdę chcę o tym też powiedzieć, bo to jest trochę taka rzecz, która się czasami pojawia, że najpierw się trzeba pozmagać, a potem to dopiero będzie taka prawdziwa modlitwa. Modlitwa towarzyszy od samego początku, ona jest tym pierwszym przebłyskiem, ona towarzyszy cały czas temu procesowi zmagania się, ale to jest cały czas jeszcze związane z tym wysiłkiem ludzkim. Z tym wysiłkiem ludzkim. A ja wam chcę powiedzieć o tym, co jest związane z tym, kiedy przychodzi Pan i dotyka. To już jest coś, co przekracza ten cały wysiłek. Jakby wiąże się z tym całym wysiłkiem, ale przekracza. Dlaczego mówię o Makarym? Makary był pierwszy, który o tym pisał. Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, on odróżniał pewną formę modlitwy, tego, że jest pewna modlitwa związana z moim wysiłkiem, tego, że ja chcę. I to jest bardzo ważne, bo to jest ten moment, o którym bardzo często mówiliśmy też na tej sali, takiego przygotowywania się, oczekiwania na przyjście Ducha Świętego, takie zapraszanie. Nie? Ale często on jest związany jeszcze z tym moim wysiłkiem takim, że ja mam wrażenie, że to ja to zrobię. Dopiero jak sięgniesz tego punktu, w którym czujesz, że już nic tu nie da się, samemu tu już nic, to wtedy to jest ten moment, w którym może się to zjadać. I Makary będzie mówił o prawdziwej modlitwie albo o modlitwie kontemplacyjnej, która całkowicie przeobraża w miłość. Dzisiaj się to czasami nazywa chrztem w Duchu Świętym. Ale to jest jeszcze coś innego. To doświadczenie ducha wiąże się też z takim prawdziwym postępem na życiu duchowym, w którym przychodzi taki moment. To się też wiąże z taką modlitwą nieustanną. Pewnie wiele razy czytaliście Sylwan z góry Athos, Serafin, inni wielcy hezychaści, którzy przychodzą, to jest czasami nazywane w literaturze, że przeszli na tamtą stronę, że zostali przemienieni, że otrzymali dar modlitwy nieustannej czy modlitwy serca. To jest ten dar, który przychodzi i całkowicie wyzwala. To, wiecie, jak się to nazywa? To się nazywa szaleństwo. Ten etap też jest szaleństwo. Można kochać, ale tutaj już jest szaleństwo miłości. I teraz jak zobaczycie, że to spojrzycie na ten dar w taki sposób, to łatwo zrozumieć ludzi, którzy po prostu to przyjmują i widzą jako to coś naturalnego. Taki Franciszek, który się potrafi rozebrać przed biskupem i iść, no bo on, dla niego już to wszystko nie ma znaczenia. Tam już nie ma znaczenia. Jest w środku, jest co innego, tak? Matka Teresa, która się dziwi, że ludzie ją podziwiają za to, że ona ma, skąd ona ma taką siłę. Przecież ci wszyscy wielcy święci, oni myśleli, że wszyscy mają taką siłę. Się dziwili, czemu oni patrzą na nas jako na jakieś takie nadzwyczajne, jak to jest normalne. Takie doświadczenie duchowe jest normalne. Ponieważ oni wiedzieli, że to nie jest coś, co oni sobie sami wypracowali. Tak? To jest coś, co przychodzi, ogarnia i doprowadza do takiego szaleństwa. Szaleństwa, które jest właściwie tym wyzwoleniem. Które nie ma już ograniczeń, nie ma już względów ludzkich, nie ma już struktur. To jest właśnie to, co pankowcy by chcieli, co człowiek by chciał w dzieciństwie, że żadnej organizacji nie będzie należało. Wszystko jest, tylko czuję, że to nie jest to. Tam, że tam jest coś innego. To przychodzi. Makary będzie mówił o takich bardzo ciekawym sytuacji, że wiąże się to też z pewnym darem, takiego daru łez. Kiedy człowiek rozpoczyna tą drogę i wiąże się to, niektórzy z Was pamiętają tą moją konferencję o krwawiącym sercu, tym doświadczeniu własnej słabości, tego płaczu nad własnym grzechem, nad tym, że serce moje krwawi, bo czuję mój udział w złu. I to są takie gorzkie łzy skruchy i pokuty, żeby zbliżyć się do świętego. A ten dar łez wiąże się też z tym darem przyjścia ducha, gdzie ojcowie to rozróżniali. Mówili o tym, że twarz jest spokojna, że promienieje, a płyną łzy. Dlatego, że nie jest w stanie już nic innego zrobić. Tam już jest to szczęście, o którym Teresa Zawila mówi, że już umiera tym, że już nie może umrzeć. Że to już nie, to szczęście jest tak wielkie, że już ją ogarnia całkowicie, więc nie jest w stanie już ją nic tutaj ucieszyć. To jest też takie doświadczenie związane z tym, że to, co utrzymuje człowieka w tym takim też stanie pokory, to jest poznanie tego, że cały czas mam zdolność do tego, żeby odejść. I to jest niesamowite. Zobaczcie takiego Franciszka, takiego Filipa Neri, takich Teresę, Matkę Teresę, czy wszystkich innych. Do końca, do ostatniego oddechu, Antoni, który mówi, zabierz pokusę, nikt nie będzie zbawiony. Oni przy całym doświadczeniu, wielkim doświadczeniu duchowym, cały czas mają tą pełną świadomość, ja w każdej chwili mogę z tego zrezygnować. W każdej chwili mogę się wycofać. W każdej chwili mogę powiedzieć nie. I to jest dopiero wolność. To jest dopiero wolność. W tym się objawia najpełniej ta wolność, że w każdej chwili możesz powiedzieć nie. W każdej chwili możesz odejść. Tylko, że na tym etapie to już nawet nie masz ochoty. Nawet nie masz siły na to, żeby odchodzić. Nawet, ale masz taką świadomość, że możesz. Makary będzie pisał tak. To jest świetny tekst w drugiej homilii. Y, lecąc w boskim powietrzu radości i wolności w Duchu Świętym. Czyli lecieć może być naszym pragnieniem. Ale tylko ten może tego dokonać, kto otrzyma skrzydła. Proś więc Boga, aby dał ci skrzydła gołębicy. Tu cytuję Psalm 55. Czyli Ducha Świętego, który zabierze cię przez tworza i w którym znajdziesz odpoczynek. Ten odpoczynek, o którym on to mówi, to się nazywa anapauzis. Ta anapauzis to jest taki odpoczynek pełny, siódmego dnia. Całkowity odpoczynek. Taki totalne zanurzenie. Totalne wyswobodzenie. Ten, w którym znajdziesz odpoczynek. I teraz dalej. I w którym on także jest w stanie odebrać z twojej duszy i z twojego ciała to, co nazywamy tym złym wiatrem, czyli grzech sam w sobie, który zamieszkuje członki naszej duszy i naszego ciała. Tylko on jest w stanie tego dokonać. Tylko on jest w stanie tego dokonać. On sam okazuje ci swoje miłosierdzie tylko tym, którzy są w stanie uwierzyć, aby ich odkupić od grzechu, zawsze i zawsze doprowadzić ich do pełnego wyzwolenia. Tutaj jest bardzo ważna rzecz, dlatego że ojcowie powiedzieli jedną podstawową rzecz, że to wszystko się może dokonać, jeśli naprawdę pragniesz. Pragnienie jest tutaj największe. To jest tak, to bez tego się nie da. Wiecie, też tak spojrzałem na całe, jak sobie to studiowałem, przygotowując się do tej konferencji, tak sobie spojrzałem też na całość, że kiedyś pamiętacie, mówiłem, może niektórzy pamiętają, mówiłem na homilii o tym, że nie ma się co bać tego słowa, że człowiek jest wybrany. Bo tak naprawdę to jest słowo, które nie wynosi cię, tylko ci pokazuje, że stary, nie masz wyjścia, wybrany zostałeś i powinieneś dziękować i iść. Tak? Możesz się buntować, tak jak Jonasz się buntował, albo Jeremiasz, albo wszyscy inni, ale zostałeś wybrany. Zobaczcie, że to się wiąże z czymś takim, że też patrzy się na całość w ogóle życia religijnego, że nie każdy, kto jest... To wtedy dopiero zrozumiałem to zdanie, że wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Że to powołanie niekoniecznie musi wiązać się z tym doświadczeniem. Ono może się związać z takim po prostu prostym przeżyciem służenia Panu Bogu. Nie? Na przykład ktoś idzie do seminarium, bo chce służyć Panu Bogu. No i robi to. Robi to tak normalnie, wytrwale. Tak robi. I tyle. Ale są też tacy na tej drodze, którzy po prostu mają to wezwanie, żeby przejść taką ścieżkę. Mają to wezwanie, żeby polecieć w tym boskim powietrzu. Ale to się wiąże z pragnieniem. Jeśli nie masz tego pragnienia, to niestety nic się nie stanie. Chcę wam jeszcze powiedzieć na koniec o takiej jednej ważnej rzeczy. Żeby się tego nie bać. Bo jak się tak słyszy, to jest z jednej strony wow, to jest niesamowite. Ja to zawsze mam tak wow, jak to czytam, albo tak na mnie przychodzi takie, to mówię wow, to jest niesamowite. A z drugiej strony ten chochlik ego się podzywa i mówi tak, ojejku. Ale co to znaczy? To teraz kurczę, to wszystko by trzeba było teraz pozmieniać. Ja dziękuję. Życie tego nie ogarnę tego w ogóle. Nie, po prostu to jest piękne, ale raczej nie. Raczej chyba nie. Jeszcze to będzie wymagało może ode mnie jakiejś jeszcze większej dyscypliny albo czego. Raczej to nie. Tylko to są założenia naszego ego. Ono nam podpowiada, bój się człowieku, bo to życie duchowe to jest strasznie wymagające. Ono jest strasznie wymagające, przecież to niby co takie, wiesz, tam szczęście i wyzwolenie, tak, ale jakim kosztem? Jakim kosztem ty to musisz zrobić? A potem co? Ale to jest wszystko nasze ego. Skąd wiesz? Skąd wiesz, że tak będzie? Ja sobie tak zawsze mówię, a Maksymiliana, skąd wiesz? Nie? To mi się przypomina takie, w Demelo przeczytałem taką opowiastkę, jak mistrz idzie z uczniem i uczeń mówi do mistrza: mistrzu, te ryby w tym jeziorze to chyba są nieszczęśliwe. Nie? A mistrz tak patrzy na niego i mówi: a skąd ty wiesz, jak nie jesteś rybą? A uczeń tak na niego patrzy i mówi: a skąd ty wiesz, że nie jesteś rybą, nie jestem rybą, jak nie jesteś mną? To się wiąże właśnie z tym. To się właśnie zwiąże z tym, że mamy takie wyobrażenia różne o różnych rzeczach. Ale naprawdę to jest coś takiego, że można. Bo człowiek tak patrzy na przykład na takich wielkich nosicieli ducha, jak to mówią często na wschodzie, takich pneumatoforos, takich ludzi niosących ducha, że to po prostu musiało być dla nich strasznie trudne. Takich na przykład taki Franciszek czy tacy inni, no po prostu to strasznie trudne, tak w takim worku chodzi cały czas i o głodzie i tego. Bo my to tak odbieramy z perspektywy naszego małego ego, że to tak jest. A on tego w ogóle nie czuł. Dla niego to było czyste szczęście. My patrzymy na to, tak jakbyśmy interpretowali jego sposób życia jako trudny. Tak? To jest tak, jak chciał papież uszczęśliwić świętego Filipa Neri i go mianował kardynałem, i Filip ściągnął swoją taką sutannę, która już w zasadzie była sama w szczępach, bo mu wszystko rozdawał, i włożył te purpury i poczuł się najbardziej nieszczęśliwy, jaki może być. No zewnętrznie patrząc, no to my tak oceniamy, nie? To musi być dla niego strasznie trudne być takim nosicielem Ducha Świętego. Nie? Takim nosicielem, takim człowiekiem tym. Ale z jego perspektywy to jaka to jest trudność? No to tak samo jak patrzymy na Matkę Teresę i mówimy, to musiało być dla niej niesamowicie trudne, bo bolesne i w ogóle, że ona tak ciągle i ciągle tam tych innych, a ona się zastanawiała, o co wam ludzie chodzi? Przecież to jest tak normalne, jak oddychać. Nie? Także też chcę was zachęcić do tego, żeby spojrzeć na to z tej strony, że wiele naszych interpretacji, takich lękliwych interpretacji, związanych z poczuciem naszego małego ego, wiąże się, to są właśnie te chochliki, które mówi ego, nie idź tam, nie, bo ja będę musiał się schować. Ja będę musiał zejść z tego tronu, na którym tak miłościwie panowałem przez tyle lat, i ustąpić. A to nie jest takie proste. Więc tego się nie ma co bać. Natomiast chciałem też, podsumowując, pokazać też taką rzecz, która wiąże się z tym doświadczeniem życia duchowego, że ta tęsknota, która jest w nas, to pragnienie, które jest w nas, jest pragnieniem, które nie może być inaczej zaspokojone. I chcę was jeszcze uczulić na to, że ono nie może być inaczej zaspokojone niż przez Boga samego. Jeśli myślisz, że możesz to sobie zaspokoić, prowadząc jakąś formę różnych takich lub innych form medytacji, gimnastyki, nie wiem, ćwiczenia asertywności, pewności siebie i innych rzeczy, no to życzę powodzenia. Prędzej czy później tak dojdziesz do tego momentu, w którym stwierdzisz, że nie jesteś w stanie tego głodu wypełnić. On może być wypełniony tylko przez Niego. Inaczej się nie da. Więc nie chcę was łudzić, że istnieje jakaś uniwersalna technika, która, nie wiem, was wyzwoli ze wszystkiego, albo cokolwiek wam zrobi. To przychodzi jako dar. To przychodzi jako dar. I też chcę was uczulić na to, żeby w medytacji zwrócić uwagę na to wołanie, na to adoracyjne, takie bardzo intymne, wewnętrzne wołanie. To wewnętrzne, to jest takie wewnętrzne wołanie. To jest ten Bartymeusz pod Jerychem. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Choćby nie wiem co. To jest takie wewnętrzne, słyszeliście wczoraj proroka Michała na wieczornym czytaniu. Michał mówił dokładnie o tym doświadczeniu. Choćbym bardzo został oddalony, mam pełną ufność w Nim. On tylko jeden może mnie z tego wyzwolić. On może mnie wyprowadzić z tej doliny cienia. To On może mi to wszystko dodać. To jest to wołanie. Medytacja jest takim wołaniem. Dopóki zwracasz uwagę jeszcze na różne tam rzeczy, czy dobrze, to wszystko jest ważne na drodze, czy się dobrze oddycha, że się dobrze siedzi, że się tam ma regularną praktykę, że się nie zaniedbuje pewnych rzeczy, że się podąża. To wszystko jest ważne. Wszystko ma swoje miejsce, ale to nie jest istota. To nie jest istota. Istota jest gdzie indziej. I dopiero jak doświadczysz tego, że to nie jest, że to nie o to chodzi, to wtedy dopiero jesteś gotowy na przyjęcie, na to błaganie, bo przyjęcie to jest cały czas, bo gdybyś nie dostał łaski, to byś w życiu tutaj nie przyszedł, ani nie wysiedział ani pół godziny. Ani 15 minut, przepraszam. Nie, 10 tak. Nie, chyba nawet byś nie wysiedział 5, gdybyś nie dostał łaski z góry. Tak? To jest bardzo ważna rzecz, że też, żebyście o tym pomyśleli, że to, że mogę wysiedzieć, to, że mogę wytrwać to i że nawet kiedyś tęskno czasami za tym lubinią i za tą praktyką, to jest łaska, to jest dar. Normalnie powinniście być wdzięczni za to, że zostaliście wybrani, że zostaliście obdarowani, że zostaliście wezwani. I co z tego, że jest trudno? No i co z tego, że jest trudno? A gdzie jest łatwo? Tak? Gdzie jest łatwo? To jest też takie zaproszenie do tego, żeby przeżyć życie tak jakie ono jest, w tej istocie. Zaproszone do pełnej komunii, do pełnej relacji. Wiecie, tak sobie czasami myślałem o tym, że mi jest czasami bardzo przykro, znaczy najczęściej mi jest bardzo przykro, jak po prostu widzę, że są ludzie, którym to jest całkowicie obojętne. To mi jest tak przykro, mi po prostu pęka serce, dlatego że ja widzę, na jakie oni nieszczęście się skazują. Wiem, czego nie mogą doświadczyć. Czy skazują, zamykają sobie drzwi i okna i mówią, że się duszą. Bardzo mi jest z tego powodu przykro, no bo jak ja mogę pójść do ogródków piwnych albo gdziekolwiek i zacząć mówić o tych rzeczach, no to pomyślą, że jestem wariatem, tak? No pewnie. No pewnie jestem. Pewnie jestem, tak? Natomiast no jest to związane z takim poczuciem pewnej takiego spłaszczenia. Takiego jakby zgnieciona puszka. Ma ogromny potencjał w sobie, ale jest zgnieciona. Jakby zapomnienie o tym, co jest najbardziej, co może dać naprawdę takie wyzwolenie, co może naprawdę ułatwić życie. Przecież sami wiecie, szczególnie ci, którzy tutaj już przyjeżdżają, my tu nigdy nie odkrywamy żadnych nadzwyczajnych rzeczy, ani nie mówimy o żadnych nadzwyczajnych praktykach. Rzecz to jest wszystko tak proste, że aż normalnie. No nie wiem, to jest po prostu no prościzna, że życie się tak upraszcza, jak nie wiem. Po co to sobie komplikować? No ale niestety to jest tajemnica spotkania z drugim człowiekiem, którego nie jesteś w stanie w żaden sposób przekonać. Jeśli chce sobie komplikować, to może. Natomiast chcę was zaprosić, pokazać wam też to, że no jest to wielka łaska, że możemy podążać tą drogą. Jest to wielka łaska, że zostaliśmy dotknięci, że mieliśmy ten pierwszy moment przebudzenia, że zobaczyliśmy, że istota jest gdzie indziej. Istota jest w całkowicie innej przestrzeni. Niezależnie od tego, ile będziesz miał tytułów, ile podróży odbędziesz, jak wiele rzeczy zdobędziesz, jak bardzo się nacieszysz, ile przyjemności w życiu odbędziesz. To wszystko jest mało ważne. To wszystko się kończy. To wszystko zawsze jak się kończy, zostawia po sobie pustkę. A ta pustka jest bardzo ważna. Dlatego, że ta pustka mi mówi o tym, widzisz, to cię nie wypełniło. Nie, każdy z nas ma to doświadczenie. Nie macie takiego doświadczenia? Każdy z nas ma to doświadczenie. Rzuca się w wir czegoś, a potem dochodzi do takiego momentu, że czuje się pusty. No i co ci to dało? No i co ci dodało? wtedy i ta pustka ci mówi właśnie o tym, to nie jest to. Pragnienia są niewyczerpalne. Dlatego są niewyczerpalne, że mówią o jednym wielkim pragnieniu, które może zostać wypełnione tylko przez Niego samego. Więc, moi drodzy, chodzi o to, żeby wołać. Chodzi o to, żeby wołać, żeby zapraszać, żeby pragnąć. To jest bardzo ważne, żeby też pragnąć. Nie ma takiej opcji, że jeśli ktoś nie pragnie, że jeśli ktoś pragnie, to nie zostanie mu to udzielone. Nie ma takiej opcji. Jak pragniesz, to tak się stanie. Tylko to wiąże się z tym. Musisz wzbudzić sobie to pragnienie. Musisz naprawdę zapraszać, pragnąć jak najbardziej. Przyjdź i zrób coś ze mną. To jest to. Koniec części trzeciej i ostatniej.